Stanęliśmy dzisiaj w obliczu Panny Roztropnej, zwierciadła sprawiedliwości, Matki Słońca, sprawiedliwości Chrystusa Boga naszego. Przyszliście tutaj z wielkiego utrapienia, z wielkiej męki i bólu, z bolesnych doświadczeń waszego życia, waszego posłannictwa i pracy. Może w duszach waszych rozdwojone są w tej chwili uczucia. Może nie jeden z was nie śmie oczu podnieść, aby spojrzeć w przeczyste oblicze niepokalanych, ale raczej pragną wywołać: odpuść, przebacz, poczekaj, aż wszystek dług ci Boże. A może nie jeden z was, wspominając swoje ciężkie zmagania życiowe, gdy spojrzy w to macierzyńskie oblicze, wyczyta na nim pociechę, moc i siłę, a jeśli mu to potrzebne, to i przebaczę. Nie przyszliśmy tutaj, najmilsze dzieci, po to, aby sądzić żywych i umarłych. Bo to należy do Matki Boga Żywego i do jej Syna, który jest ustanowiony na tej ziemi sędzią żywych i umarłych. Ale gdy stoimy przed Matką, wiemy, czego możemy się od niej spodziewać. Ona na pewno powie nam wszystkim: dzieci moje i przede wszystkim dzieci. A gdy ona powie dzieci, ten głos we wrażliwym sercu jej Syna na pewno będzie dla was źródłem pokrzepienia i mocy. Nie przyszliśmy myśleć o przeszłości, ani nawet o teraźniejszości. Chcemy raczej myśleć o tym, co przed nami. Pragniemy szukać tutaj siły ducha na życie, które stoi przed nami. Po wielkich doświadczeniach cały naród polski rozpoczął wędrówkę na Jasną Górę. Przyszedł tu lud w wielkiej rzeczy pamiętnego dnia, 26 sierpnia 1956 roku. Przyjął na swoje barki zobowiązania całego narodu, ślubowanie Jasną. To była pieśń narodu, który zachował swój byt, uratował swe życie, kulturę chrześcijańską, obyczajność katolicką, wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, jego pasterzu. W ślad za tą wielką rzeszą poszedł po całej Polsce wspaniały odgłos jasnogórskich ślubowań, które były powtórzone w każdym kościele parafialnym w dniu 5 maja. Pierwsi przyszli tutaj lekarze, jak gdyby chcieli powiedzieć, że tu lekarki dusz szukają lekarstw, które lecząc ciała mogły pomóc i duszom zranionego narodu. Przyszli tutaj nauczyciele, ażeby u stolicy mądrości wypłakać bóle i ażeby od nich uczyć się, jak mają wychowywać Syny Boże, które nie ze krwi, ale nie tylko z woli ciała, ale z woli męża, ale z Boga są narodzeni. Przyszli, aby zrozumieć, jak mają przez pracę wychowawczą coraz lepiej odtwarzać na sobie samych znamie dzieci Boże i światło Bożego oblicza. Jesteście tutaj i wy najmilsi bracia moi, o których Pismo Święte tak zaszczytnie i wspaniale mówi, iż nadaje wam miano sędzi, judeks, w znaczeniu języka starobiblijnego, rex, princeps, króli władcy. Przyszliście tutaj, aby zaczerpnąć świeżego powietrza, które z Boga w swoich płucach, może zgniecione, ale rozwijające się powoli ku Bożemu Słońcu, ku Bożemu Światu, ku Bożym Poddechu. Prawdziwie, gdybyście wzięli do ręki Pismo Święte i wczytywali się uważnie w postrzeżenia dawane zwłaszcza przez Księgi Mądrości, to może zdumienilibyście się, jak zaszczytne myśli miał autor Ksiąg Bożych o waszym powołaniu. To są przecież reges, królowie. Z upodobaniem powtarza Pismo Święte, zwłaszcza Starego Przymierza, słowo reges na określenie sędzi. Król jest, któż jest sędzią na ziemi, jeśli nie ten, który nabył prawa do tej ziemi i przez krew swoją odkupił człowieka zapłatą prawdziwie wielką, Jezus Chrystus. A jednak najmniejsi, obok sędziego żywych i umarłych, życie społeczne i jego organizacja wymagają, aby byli ludzie, którzy w szczególny sposób oddadzą się dziełu sprawiedliwości. Najwyższy sędzia żywych i umarłych dzieli się niejako swą władzą z ludźmi. Władza to tak wielka, że trzeba jej godność uświadomić ludziom, którzy ją sprawują. Trzeba im powiedzieć, iż nie tylko są zwykłymi ludźmi, gdyż uczestniczą we władzy nad ludźmi, którą sprawuje jedynie sam Bóg i tylko On ma do niej prawo. Trzeba więc ich odpowiednio uczcić i nazwać. Rzecz znamienna, że o ile cała nauka objawiona walczy o wysoką godność człowieka, którego zadaniem jest umacniać sprawiedliwość, o tyle życie całe, jego męka i niedola czynią wszystko, ażeby takiego człowieka jak najbardziej sponiewierać. Nawet święci, jak Alfons Liguori, uciekali z szeregów adwokatury, pełni obawy o swoje zbawienie. Czyż nie wskazywałoby to, jak trzeba delikatnie, ostrożnie i oględnie sprawować to zadanie, to wspaniałe posłannictwo i powołanie do umacniania i upowszechniania na ziemi sprawiedliwości? Do wypełnienia tego zadania trzeba mieć odpowiedniego ducha. A jakiż jest duch męża sprawiedliwego? Jest to duch umiłowania człowieka, po pierwsze. Jest to duch umiłowania prawa, po drugie. Jest to duch umiłowania sprawiedliwości, po trzecie. I jeszcze sumienie. Można najmilsi stawiać bardzo wiele tych postulatów, które stawia się książętom i królom sprawiedliwości. Pozwólcie, że wasze wspólne rozważanie ograniczę do tych czterech punktów tutaj w obliczu stolicy mądrości i zwierciadła sprawiedliwości. Pierwsza właściwość, którą ma się odznaczać człowiek powołany do umacniania i obrony sprawiedliwości na ziemi, to miłość człowieka. Nie jest to zwrot retoryczny, ani żaden sentymentalizm. Jest to postulat niezbędny, bo bez miłości nie sposób być sprawiedliwym. Współczesne życie przekonuje nas doświadczalnie, że sama sprawiedliwość może być okrutna, jeżeli u jej podłoża nie stanie miłość człowieka. Wszystkie tak przecież przerażające zbrodnie, wobec których wlewną dzieje inkwizycji, dokonane były dlatego, że ludzie programowo wyrzekli się miłości w urządzaniu stosunków współżycia społecznego. Po tych bolesnych doświadczeniach trzeba przyznać na pomoc zasadniczą siłę ustroju i ładu społecznego, jaką jest miłość człowieka. Pytano Chrystusa, doświadczając go, które z szeregu praw wziętych ze zwoju kodeksu, z olbrzymich bibliotek, z całych serc tablic zapisanych przepisami, z obszernych ksiąg talmudycznych, jest pierwszym i najważniejszym prawem, który jest największym przykazaniem. Chrystus odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca twego, ze wszystkiej myśli swojej, a które, podobne pierwszemu, będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach cały zakon leży. Wszystkie prawa i wszystkie nadzieje prorocze. Taka była odpowiedź tego, którego zowią słońcem sprawiedliwości. Gdybyśmy chcieli gwarantować wszystkie kodeksy prawne, uratować je i nie dopuścić, aby ze psuciem Rzeczypospolitej były najliczniejsze prawa, trzeba najpierw jednego miłować człowieka. Miłości człowieka wymagamy dziś w tym ustroju, tak przecież ambitnym i pewnym siebie, od ludzi władających czy uczestniczących we władzy na jakimkolwiek odcinku. Jeżeli Polska podejmuje ogromne trudy przebudowy społecznej, jeśli nie chce powtarzać starych i zaśmiedziałych form życia, jeśli ludzkości i światu ma coś dać naprawdę i chce przynieść jakieś nowe szczęście własnemu narodowi, to musi pamiętać, że rządy nad człowiekiem trzeba zacząć od umiłowania całej niedoli narodu tak bardzo w swych dzieciach doświadczanego i tak bardzo niekiedy sponiewieranego. Najmilsi bracia, musicie dostrzec przed sobą przede wszystkim człowieka. Czy to będzie obieg doświadczenia i wiedzy prawniczej, którą się zajmujemy, czy to będzie przedmiot prawa ze wszystkimi odcieniami i odmianami, czy to będzie oskarżony, który staje przed tobą, czy to będzie ten, którego godności masz bronić z godnością, czy może ten, którego w imię udzielonej ci władzy masz sądzić. Osądzać to bodaj najbardziej zuchwała funkcja, bo któż może sądzić jego sam Bóg. I tu bowiem zda się bluźnierstwo, ale słowa te wzięte z Pisma Świętego, że was, sędziów, Pismo nazywa bogami. Właśnie dlatego, że uczestniczycie we władzy, która tylko Bogu samemu przystąpi. Jeśli Bóg jest miłością, a my wszyscy Jego dzieci, to gdy stoi przed tobą podwładny, osądzony i skazany, pamiętaj, to jest też dziecko Boga. To jest też przedmiot najbardziej szczytnej miłości Jego samego. Jeśli Bóg go miłuje, to chociaż on stoi przed twoim trybunałem, czy miałbyś przestać go miłować? Spojrzenie człowieka miłującego sprawiedliwość na człowieka podwładnego, choć podsądnego, musi być pełne braterskiego współczucia, bliskości, jak spojrzenie Chrystusowe, gdy miał przed sobą zrujnowaną postać niewiasty, schwytanej na gorące uczynki. Oskarżyciele, usłyszawszy pytanie, a któż z was jest bez grzechu, wymknęli się chymkiem przed sędzią żywych i umarłych. Została pośrodku ona jedna. Nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam. Idź w pokoju i nie grzesz więcej. Takie było rozwiązanie konfliktu między człowiekiem, który był sędzią żywych i umarłych, a człowiekiem, który był skazany na śmierć. To jest, najmilsze dzieci, program szczytowy rozwoju sprawiedliwości i to jest prawdziwy postęp, o który walczy. My wiemy, że szczególnie przed wojną w niektórych szkołach prawniczych, zwłaszcza kryminalistycznych, dochodziło do tego, że wysuwano koncepcję ratowania człowieka nawet skazanego na ciężkie kary. Powstały instytucje katolickie, zwłaszcza we Włoszech, które brały na siebie odpowiedzialność za skazanych więźniów i zapowiadały, my ich wprowadzimy z powrotem do społeczeństwa. Zajmowała się tym w Mediolanie i w innych miastach włoski sławna opera kardinale Ferrari. Znaleziono nową formę rehabilitacji i przywrócenia człowieka społeczeństwu. Już nie przez więzienie, ale przez wyszkolenie i wychowanie w atmosferze niemalże rodzinnej, domowej, braterskiej. Patrzyłem na to własnymi oczami, jako młody absolwent Uniwersytetu Lubelskiego, gdy pojechałem specjalnie do Mediolanu, aby się przyjrzeć tej zuchwałej próbie, która, jak z rozmowy wynikało, wydała jednakże duże rezultaty. Są to ambicje szlachetne człowieka, który sądząc żywych, miłuje żywych, bo świadom jest, że to są dzieci Boże. Na ten temat można by powiedzieć jeszcze więcej.